Joanna Merecka-Motyż, dzień dobry, ze mną Andrzej Wójtowicz, szef Słupskich Wodociągów.
Dzień dobry.
Wiosennie dziś witamy Państwa, choć ona nieśmiało pojawia się. I wiosennie też będziemy przyglądać się temu, czym jest klaster energetyczny, najprościej i najłatwiej mówiąc.
Jest przedrostek jeszcze bio, ale no właśnie, ten bio, to właśnie to tam już zawsze z bioenergoterapeutą się jakoś...
Tą drogą nie idźmy dzisiaj zdecydowanie. Czy ja to dobrze rozumiem, że to chodzi o to, żeby energia trafiała bezpośrednio do uczestników tego klastra, czyli w naszym wypadku spółek miejskich, urzędów, firm i docelowo mieszkańców.
Tak, to tak najprościej rzecz biorąc, kiedyś wymyślono takie pojęcie jak społeczność energetyczna. Energetyka jest trudną dyscypliną, jest dyscypliną, jak widać, wojenną, a jak chcemy myśleć o energetyce w takiej klasycznym odsłonie obywatelskiej, lokalnej, wykorzystującej swoje potencjały, swój local content, no to się wymyśliło właśnie takie pojęcie jak społeczność energetyczna i ono ma swoją definicję w odpowiednich aktach prawnych. W Polsce jest transformowane poprzez klastry, poprzez spółdzielnie energetyczne i poprzez tak zwane obywatelskie społeczności obywatelskie. Społeczności energetyczne.
Energetyczne.
A więc to są takie trzy formy oddziaływania i natomiast... To jest teoria, a w praktyce to jest bardzo trudno zbudować taką społeczność. Dzisiaj mamy taką dużą entropię społeczną, nie? Taki właśnie każdy myśli indywidualnie, ma takie silosowe podejście do wielu spraw. Ja tu moje najważniejsze nie widzi takiego całego kontekstu.
No to jest bardzo znamienne, powiedziałabym, dla naszego społeczeństwa, że patrzymy tylko na kawałek swojego chodnika, w cudzysłowie, a dalej już nie bardzo i niewiele. Ja i tak się cieszę, że ta świadomość społeczeństwa się zmienia, tak? Bo mamy, jeśli chodzi o energetykę, przecież mocno rozbudowane i farmy wiatrowe, i morskie farmy wiatrowe. No i te najbliżej nas, czyli panele fotowoltaiczne, które na wielu domach już się pojawiają. I jeszcze jak się ma sprytnego inżyniera gdzieś pod ręką, to potrafi tak to poustawiać, taki program napisać, że na przykład ciepła woda się z tego podgrzewa. Więc nie ucieka ta energia nie wiadomo gdzie. No, są też przecież baterie, banki. No, można by tu wymieniać pewnie ci, którzy się interesują trochę i chcą mieć fotowoltaikę, to są bliżej tematu tak naprawdę.
No my chcemy pomóc właśnie tym wszystkim osobom, które... mają problem, no bo to nie jest tak proste. OZE jest fajne, ale ono jest pogodozależne na przykład, nie? Więc jest go czasem za dużo, go czasem brakuje, jak nie wieje i nie ma słońca. I trzeba mieć jakąś alternatywę na to. I jedną z kompetencji, którą tu budujemy, to jest właśnie ta kompetencja bilansowa. To jest, tak prawdę mówiąc, dzisiaj najważniejsze w energetyce. Jeżeli umiesz zbilansować odpowiednią ilość tej energii w danym czasie, w czasie rzeczywistym, czyli tyle, ile jest jej dzisiaj potrzeba, tyle jest jej w sieci, w twoim gniazdku, w twoim samochodzie, gdziekolwiek, bo to nie o energii nie my tylko myślimy o energii elektrycznej, ale też i ciepło, przecież jest paliwa, są paliwa. Więc no i wydaje się, że tu mamy lokalnie bardzo fajne możliwości. Mamy energię w naturze i spróbujmy to wykorzystać właśnie między innymi też i dla natury, żeby żyć razem z nią w symbiozie i żeby umieć z niej korzystać.
No to się da, no dobrze by było, nie?
No tak, jako wodociągi od wielu lat to staramy się robić, że nic innego nie robimy, tylko pomagamy korzystać z dóbr środowiskowych, czyli zabieramy tą wodę z natury, ze środowiska i potem, jeżeli byśmy się dalej nią nie zajęli w oczyszczalni, nie zebrali tego poprzez systemy kanalizacyjne, no to byśmy bajzel zostawili po sobie na następne pokolenia. Więc dlatego też i się tym zajmujemy, żeby do tego środowiska, ta nasza społeczność w miarę zwracała w czyste produkty, które używa, czy czyste dobra, z których korzysta. I podobnie jest z energią, więc dlatego być może zajęliśmy się energią, taki water and power.
No tak, ale tak sobie myślę, że o co chodzi tak naprawdę, żeby jak najmniej tej energii uciekało do krajowej sieci, a najwięcej zostało u nas?
Myślę, że więcej, taki kontekst szerszy jest taki, że ta energia w tej chwili w tym modelu scentralizowanym ma duży koszt transportu. Teraz zmieniają się te modele z południa na północ i koszt transportu oraz bilansowania tej energii zaczyna być bardzo poważny. Szczególnie jeszcze w okresie, kiedy tak dynamicznie rozwijają się źródła pogodozależne. Mhm. Więc w związku z tym trzeba tworzyć różnego rodzaju społeczności, które mają elastyczność, mają narzędzia do tego, żeby stworzyć takie lokalne obszary bilansowania. I to jest bardzo pożądane i okazuje się, że i biznes jest bardzo na to otwarty, no bo biznes potrzebuje taniego, lokalnego, zielonego źródła i to jest w każdym praktycznie takiej strategii rozwojowej w tych firm, które tutaj widzimy.
A wszyscy liczą.
No tak? Wszyscy liczą no, i widzimy, jak jesteśmy bardzo zależni od różnego rodzaju decyzji politycznych, tak? Wystarczy, że gdzieś ktoś zablokuje cieśninę strategiczną w krajach arabskich, a benzyna jest, czy tam paliwo, olej napędowy jest po 8 zł.
Po 8 zł, tak.
A więc jeżeli byśmy umieli sobie stworzyć sami na przykład lokalne paliwo do silników elektrycznych, do silników wodorowych, no to już mamy, jesteśmy wygrani. A trzeba jeszcze też i pamiętać o tym, że no, blackouty czy różnego rodzaju zagrożenia związane z taką dzisiaj niebezpieczną sytuacją, która jest na świecie, no, powoduje to, że jeżeli będziemy odporni, będziemy mieli lokalne rozwiązania, no to już jesteśmy, że tak powiem, czujemy się bezpieczni. Co człowiekowi potrzeba do życia? Właśnie też poczucia tego bezpieczeństwa.
No przede wszystkim, tak? No więc obniżenia kosztów życia, bo to jest coś, co jest jednym z kłopotów. Bezpieczeństwo to jest podstawa, powiedziałabym.
No i staramy się właśnie to też jako spółka odpowiedzialna, spółka komunalna, tu lokalna, nie publiczna, a nie prywatna, no myśleć właśnie w takich kategoriach, żeby zintegrować te wszystkie działania tych interesariuszy różnych, kluczowych, do tego, żeby właśnie czuć się bezpiecznie, mieć taniej i mieć fajne...
Swoje, i mieć tak, swoje.
Mieć ogólnie fajne aktywa do tego, żeby na biznes chciał też i tu przyjść.
No tak. Kiedy pojawił się pomysł, żeby coś takiego powstało lokalnie tu u nas?
Kiedy pierwszy raz przeczytaliśmy definicję społeczności energetycznej.
Okay.
To był chyba 2016 czy 2017 rok. Ja wierzę w to, że jeżeli łączymy siły, to więcej możemy niż pojedynkę i stąd też taka inicjatywa. Nikt tego nie kazał zrobić. Nie mieliśmy jakichś poleceń z samorządów, czy słuchajcie, pojawiła się jakieś tam pojęcie klastra i macie się tym zająć. Nie. To była inicjatywa oddolna. Oddolna, tak prawda, mówiąc, kiedy do nas też przychodziły różne firmy, mówiły, słuchajcie, może da się coś zrobić, kiedy siedliśmy właśnie z energią, kiedy siedliśmy pierwszy raz z Engie do stołu i myśleliśmy o tym, czy możemy tą energię cieplną, odpadową wykorzystać w miejskim systemie ciepłowniczym. I zaczęły się rodzić pomysły, zaczęły się rodzić różnego rodzaju projekty. No i potem z tych projektów zaczęliśmy szukać partnerów, finansów. I powoli tak budujemy. Może
a, na jakim, a na jakim to jest etapie dzisiaj?
No na takim...
No 10 lat, tak?
No już,
od pomysłu, 10 lat.
Już budujemy, także no, pierwsze efekty to już też widzieliście, że no, park wodny przynajmniej jest zasilany już z ciepła odpadowego i tu od paru lat myślę, że wszyscy te efekty doceniają. Teraz fajnie by było, gdybyśmy przeszli na system elektroenergetyczny, z tym jest trudniej, ale no już teraz budujemy między innymi takie spięcie energetyczne właśnie pomiędzy różnymi formami energii i powstają teraz jest zbudowana już u nas farma 1,6 MW, jest zbudowany jeden już magazyn bateryjny, drugi już powstaje i to nie są takie małe moce, bo to są moce no ponad 2 mega, a w pojemności no, to już jest ponad 6 MWh. Do tego jest magazyn ciepła, powstaje do tego magazyn w paliwie w postaci biogazu, więc zaczynamy, jak to się mówi, budować te kompetencje do bilansowania, że jeżeli by się coś działo, że jest za dużo energii na przykład z pogodozależnych tych źródeł, no to możemy je przetransportować do ciepła albo na przykład wyłączyć instalacje, które pracują na biogazie, zużywać w danej chwili
te źródła, które są taniej,
są lokalne, a dopiero potem te, które są magazynowalne.
Skąd środki?
KPO, Feniks, wszędzie, gdzie się tylko da.
A jak duże?
spore, bo my robimy akurat, no jesteśmy jednym z kilku członków klastra, które prowadzą różne działania, ale no, my korzystamy z Krajowego Planu Odbudowy i to są środki na poziomie prawie 40 milionów złotych. Więc...
I one są na budowę tego, o czym przed chwilą usłyszeliśmy, czy to...
Tak, to są środki na budowę, ale tak prawdę mówiąc nie chodzi donatorowi, czyli Komisji Europejskiej, która dystrybuuje te środki, ale przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, żeby coś tylko i wyłącznie zbudować, tylko tak prawdę mówiąc to jest program demonstracyjny. Oni uwierzyli w nasz pomysł, mówili, dobra, damy wam pieniądze na to, spróbujcie to zbudować, wiemy, że ryzyk jest bardzo dużo, spróbujemy wam pomóc, jeżeli coś wam nie wyjdzie, to powiecie, co trzeba zrobić, żeby w przepisach się udało. I właśnie między innymi też właśnie w taki sposób możemy pomóc nie tylko tu lokalnie, ale w skali całego kraju, żeby nasz system elektroenergetyczny, czy w ogóle cały system
był pionierski, bo to rozumiem, też o to chodzi, tak?
Tak, no ten projekt jest pionierski, który robimy, nie ma co ukrywać i dlatego też on nie może być szaleńczy, nie może być jakiś zrobiony na łapu capu, nie jest zrobiony z pełną asystą prawną, z pełną asystą właśnie wszystkich tych instytucji, które są nam potrzebne do tego, żeby w przyszłości rzeczywiście te pieniądze nie były wydane bez sensu.
Znaczy wyrzucone w błoto, kolokwialnie mówiąc.
No my wiemy, że już nie będą, no bo ogólnie też powiesiliśmy ten projekt w taki sposób, żeby przede wszystkim zmniejszyć swoje koszty wodkanowe. No bo energia w wodkanie stanowi bardzo duże znaczenie. Tak jakbyśmy nic nie robili, to dzisiaj my mamy już gdzieś około 6 milionów rocznie kosztów unikniętych. Tak dzięki temu też i mamy taryfy za wodę i ścieki. No ja mogę dzisiaj powiedzieć najniższe w Polsce w Słupsku.
Kto jest w klastrze tu u nas? ENGIE, to już padło.
Tak, jest taka grupa inicjatywna, to jest tak zwana Rada Klastra, która tak prawdę mówiąc, ona ma pracować i ona jest odpowiedzialna za to, żeby projekty posuwały się naprzód. No jest cała grupa podmiotów, które czeka na produkty. Nie, to nie jest płatna jakaś rzecz uczestnictwa w tym klastrze. To jest bardziej tylko i wyłącznie takie właśnie wspieranie się wzajemne i koordynowanie.
Ja bym powiedziała też, no właśnie, że to jest działanie dla, no, to też już dzisiaj padło, tego większego dobra, czyli widzimy trochę dalej niż własny chodnik.
Nie? Tak, no i w klastrze, w tej Radzie Klastra, no to jest właśnie oprócz nas, oprócz Wodociągów Słupsk, którzy są liderem i koordynatorem takich działań, no to jest ENGIE, lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze, to jest Baltic Wind, to jest lokalny przedsiębiorca, grupa przedsiębiorców, którzy produkują energię. Ze źródeł pogodozależnych, czyli wiatr i fotowoltaika. To jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która tak prawdę mówiąc świetnie koordynuje działania i ma atuty i aktywa do tego, żeby rozmawiać z biznesem, który potrzebuje tej energii. No i mamy przedstawiciela samorządów w postaci miasta Słupska, który daje nam tę podbudowę społeczną, tą podbudowę obywatelską do tego, żeby te projekty miały charakter właśnie obywatelski, nie taki biznesowy.
Żeby to nie szło, tylko przekładało się, też rozumiem, na zwykłego Kowalskiego za chwilę.
Tak, no to jest ten cel i tak jest ta definicja społeczności energetycznej, że nie robimy tego dla zysku, tylko dlatego robimy, żeby to było nam w tej społeczności taniej, i lepiej środowiskowo, społecznie. Więc to są może takie trochę idee, które...
Niewielu przyświecają, powiedziałabym.
Można je tam gdzieś tam scharakteryzować brzydkim słowem, ale one mają sens. I naprawdę wydaje mi się, że może nie aż tak szybko, że za parę miesięcy, ale no do końca tego roku chcemy zrobić taką już techniczną bazę do tego, żeby rozpocząć pewne już pierwsze próby dostarczenia energii, nie tylko ciepła, ale innej energii do jakichś odbiorców publicznych, typu schronisko, albo może park wodny. Także próbujemy to robić, natomiast nie jest to takie proste.
Że się pstryka i że już. Czyli zalety, niższe ceny energii, większa niezależność od podwyżek, ekologiczne źródła i rozwój lokalnej infrastruktury.
Tak, i też i bezpieczeństwo. Myślę, że to jest teraz słowo, które bardzo mocno nam przyświeca też w tym, żeby na przykład zasilić infrastrukturę krytyczną, nie? Jeżeli by doszło do jakiejś sytuacji, które dziś obserwujemy, tak, to uwierzcie mi, jeżeli by wody zabrakło przez dłuższy czas, to nie byłoby to fajnie i miło. Widzieliśmy te scenki z Ukrainy.
Widzieliśmy, to jest jakby na dużą skalę, ale proszę sobie, drodzy Państwo, wyobrazić, co się dzieje, jak nie macie wody pół dnia albo cały dzień, bo jest awaria po prostu. Co się zdarza, bo rura, że tak powiem, trzaśnie i trzeba powyłączać wodę, żeby to załatać.
Jak trzaśnie rura, to my szybko sobie z tym poradzimy.
Ja wiem, że wy sobie szybko radzicie, ale generalnie ja pamiętam jeszcze czasy, tak? Te dwie dekady temu, powiedzmy, jak się coś wydarzało, to przyjeżdżał beczkowóz, tak zwany. Woda była z beczkowozu, nosiło się ją w kankach, butelkach, w czym człowiek miał, że tak powiem, wiadrach pod ręką. No bo co tu dużo mówić? Po pierwsze picie, po drugie, no właściwie bez wody się nie da.
No nie da się, no.
No bez wody
wracamy,
się nie
wracamy,
da.
Znaczy, no my mamy konkretny standard, nie? I nikt sobie nawet nie pomyśli o czymś takim, no bo takie sytuacje się nie zdarzają. Natomiast no musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko zależne od tego, że coś rura gdzieś pęknie, bo to już to nad tym panujemy. Ale no, wyobraźmy sobie, że nie ma energii, nie ma paliwa, nie ma jak napędzić tych całego systemu, który dzisiaj utrzymuje ciśnienie w sieciach wodociągowych, czy odprowadza ścieki do oczyszczalni i oczyszcza. Bez dzisiaj, bez energii, bez takiego myślenia o tym, co się stanie, jak zabraknie jej.
Czyli myślicie o krok do przodu.
Musimy myśleć o tym, jak do przodu, bo jeżeli już nastąpi jakiś, nie daj Boże, ten krok, to wtedy wydaje mi się, że wszyscy będą patrzeć, czy czegoś nie zrobiliśmy. Nie?
Czy daliście radę?
Czy daliśmy radę?
Jest takie powiedzenie, nie wiem, czy adekwatne, ale chyba trochę tak, w czasach pokoju szykuje się do wojny, po prostu. Czyli musimy być przygotowani na katastrofy, to nie tylko wojna, drodzy Państwo, literalnie. Natomiast to są różne kryzysy, które nas dopadają, kryzysy pogodowe też, które powodują różne załamania i przestoje, że tak powiem, w
Wodka
działaniu.
Wodka nie z pierwszej trójcy ataków cybernetycznych. A więc dlatego trzeba się zabezpieczać nie tylko tak powiem, mając, nie wiem, wyłączając komputery albo nie wiem, tak. Tylko trzeba po prostu mieć naprawdę odporne systemy i to w wielu obszarach, nie? I cybernetycznym, i energetycznym, i takim typowo hydraulicznym, i dostępowym, i mieć źródła własne. I
no tak,
o tym,
żeby nie dochodziło do zanieczyszczeń wody,
tak,
żeby nie dochodziło.
Myśleć o tym, co złego może się stać, czyli tak zwane zarządzanie prewencyjne. Nie, nie myślenie o tym, co się już stało, jak temu zaradzić, tylko starać się myśleć prewencyjnie, wyprzedzać pewne ryzyka.
To trochę katastroficzne
ryzyka.
Myślenie, powiedziałabym w pewnym sensie.
To już jest nowy standard zarządzania wodkanem. My się tego uczymy. Byliśmy jedni z pierwszych w Polsce, którzy wprowadzili ten standard i teraz mam też informację dla Państwa. Byliśmy jedyną spółką w kraju, która została wytypowana, nasz przedstawiciel został wytypowany do szkolenia przez WHO jako trening dla trenerów.
Super.
Także tak, tą informację możecie przeczytać u nas na stronach. Także tutaj Piotr Czarczak, nasz technolog, reprezentował całą branżę wodkanową.
Super.
I doceniono też jego pracę przez wiele lat i przedsiębiorstwa właśnie w tym obszarze prewencyjnego zarządzania.
No tak naprawdę patrząc na wodociągi, to szczerze mówiąc, to jest trochę tak, że to zawsze było, tak? Że my jesteśmy przyzwyczajeni jako mieszkańcy też do tego, że z czystym sumieniem pijemy wodę z kranu, woda zawsze była, wody nigdy nie zabrakło i rzadko myśli się o tym, że coś może się złego wydarzyć, bardziej awarie, tak jak mówię, że to jest na chwilę wyłączone, tak, odcięte, żeby fachowcy mogli połatać, kolokwialnie mówiąc, te dziurę czy te spoiny, które się rozszczelniły z jakiegoś tam powodu. Nie? No, to wyzwanie nie lada. Wyzwania w ogóle, jakie przed wami, jeśli chodzi o klaster?
Klaster to przede wszystkim, żeby właśnie rozpocząć pewne już konkretne działania w zakresie dostaw energii elektrycznej.
Koniec
w modelu
roku.
Komunalnym.
Koniec roku. Czy
koniec
dalej?
Koniec roku to być może to bardziej trzeba myśleć o tym, że skończymy procesy inwestycyjne.
Okay.
Bo w następnym roku będziemy budować już konkretne modele biznesowe w tym sensie, żeby dostarczyć do podmiotów publicznych energię i przede wszystkim zasilić wodkan, obniżyć swoje koszty w tym obszarze.
kiedy mieszkaniec, zwykły, że tak powiem, przeciętny, dostrzeże te...
Już dostrzegać można, więc to na razie na zewnątrz, jeżeli mówimy, no to mówimy tutaj o pierwszych projektach ciepłowniczych. Jeżeli chodzi o rachunek dla naszego odbiorcy usługi, to już może to zobaczyć w postaci właśnie zmniejszonych kosztów od energetycznych. Normalnie w strukturze kosztów energetycznych w mieście, bo na obszarach wiejskich jest jeszcze więcej. W mieście jest około 15%, obszarach wiejskich to jest 40% stanowi energia. Dzisiaj obniżyliśmy ten pułap do 6%.
Super.
A więc już dzisiaj widać, że ponad 50% produkujemy własnej energii w tym całym zapotrzebowaniu. I teraz też i mamy jeszcze dalej chęć do tego,
żeby się... Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Być może
tak dzisiaj całkowicie
się zbilansować, to by był nasz fajny cel. I ginie wtedy z rachunków 11-12 tysięcy megawattogodzin. Jak sobie pomnożycie Państwo, to są olbrzymie kwoty.
Ja myślę, że to dla wielu może być trudne. Jest ciągle jeszcze i niezmiennie, bo będę to powtarzać, wiele osób, które nie wiedzą i nie rozróżniają brutto od netto, ale też w przypadku wiatraków myśmy takiego porównania używali, że godzina pracy wiatraka generuje tyle prądu, ile zużywa średnie gospodarstwo domowe rocznie.
Wydaje mi się, że więcej.
Może być już więcej, tak.
Jeden wiatrak taki tutaj, który widzimy, jak wychylimy się.
Godzina pracy, mówię.
Godzina pracy. To tak.
Generuje, tak. Takie były porównania.
W godzinę taki wiatrak przy dobrym wietrze produkuje 2,5 MWh.
Ja myślę, że potrzebna jest edukacja ciągle i niezmiennie na temat odnawialnych źródeł energii, na temat właśnie pracy, tych korzyści, które są, bo ludzie, tak jak mówię, nie czytają pewnych rzeczy. Jest wiele osób, które najprościej brutto od netto właśnie, czym jest megawattogodzina, co to daje, na co się to przekłada, i obrazowe porównania zawsze, mam wrażenie, trafiają do ludzi bardziej szczegółowo. No tu w tym wypadku obniżone koszty rachunków, drodzy Państwo, to jest ta podstawa chyba, którą najłatwiej jest w ogóle zobaczyć. No i to, co też już padło dzisiaj, czyli te najniższe opłaty w kraju za wodę.
Tak jest. I to już jest obserwowane, już jest widać odnotowane również przez różne ministerstwa, także jesteśmy na tapecie tak zwanej wielu, wielu instytucji i też i dlatego myślę, że jesteśmy, chcą te instytucje dać nam środki na to, żeby zrobić zróbcie parę demonstratorów. Także naprawdę do wszystkich Państwa mówię, że Słupsk ma się czym pochwalić. Naprawdę to miasto jest fajne. Tu się dużo dzieje. Są ludzie, którzy robią fajne, dobre rzeczy.
No i myślę, że mają też głowy, drodzy Państwo.
Że nie bądźmy naprawdę jacyś uboższymi krewnymi dużych miast. Nie czuję się. Ja wczoraj byłem w Gdańsku, byliśmy w dużej konferencji, którą organizowaliśmy chyba dwa tygodnie temu.
10 marca.
10 marca. I to Słupsk robi w Gdańsku i naprawdę nie mamy się czego stydzić. Gdańsk przyjeżdża do Słupska się uczyć energetyki obywatelskiej.
No to ja trzymam kciuki, żeby tych kłód pod nogami nie było zbyt wielu, żeby to się udało i rzeczywiście do końca roku pewien proces, etap już został zakończony, a potem, żeby to już oddawane było, że tak się wyrażę, w ręce firm, instytucji i mieszkańców.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Andrzej Wójtowicz był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do widzenia.